Ja mogę powiedzieć, że potrzebny jest dialog. I, no i myśmy starali się znaleźć takie miejsce z Anną Sajewicz, z którego mogliśmy obserwować obie strony. I z obu stronami rozmawialiśmy, z niektórymi z bohaterów jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale nigdy nie pozwalaliśmy sobie na osąd tej sytuacji, zostawiając to im, ale też tłumacząc im, że jedynym wyjściem dla nich jest ten właśnie dialog. Jeżeli popatrzymy na tę rzecz historycznie, a film i książka są trochę historyczne, to my inaczej niż hermeneutyka XIX-wieczna, która no, opierała się na takiej próbie zrozumienia przekazu nadanego na przykład przez artystę, czy też przez dzieje, często poprzez jego biografię. Więc taka postawa nas nie interesuje, natomiast interesuje nas hermeneutyka w wydaniu Gadamera, która opiera się właśnie na dialogu. I mówi, że poznanie świata jest możliwe poprzez dialog i że właściwie taką mamy powinność. Więc uważam, że poprzez dialog można dojść do porozumienia, ale to będzie bardzo długo trwało.
W książce taka nadzieja troszkę się pojawia w tych ostatnich rozdziałach. Jest rok 2015, tam kończycie swoją narrację. To jest już, tak, nawet 16, to już jest po Majdanie. No, Ukraina jest miejscem agresji Rosji, straciła Krym. Zmienia się trochę, do tego dialogu zaczyna dochodzić. Tutaj padały takie mocne słowa o łapówkach, które trzeba było płacić chociażby za to, żeby prowadzić tam biznes. Płacili to między innymi Żydzi. Tam zmienia się na przykład mer, który wywiesza tabliczkę tu się nie płaci, przy swoim gabinecie, tu się nie płaci korupcji. Ktoś, kto interesuje się troszkę sprawami tego kraju, wie, że jest to ogromny problem, prawdopodobnie największy tego państwa i bez wyeliminowania tej gangreny, która toczy to państwo, to państwo naprawdę nie będzie istnieć. Ale tam są takie światełka nadziei, chociażby dochodzi do dziwnych, czasami wydawałoby się, sojuszy między hasydami, a na przykład przedstawicielami nacjonalistycznej partii Swoboda. Więc ta nadzieja jest. Ale czy był pan już po zakończeniu tej narracji w książce w Humaniu lub Wrocławiu i zobaczył coś jeszcze nowszego?
Książka kończy się w grudniu 2016 roku. Później nie byłem, więc wybieram się, ponieważ książka nasza jest w tej chwili tłumaczona na ukraiński przez Andrija Bondara, bardzo wybitnego tłumacza literatury polskiej. I jak zostanie wydana jesienią, to wtedy urządzimy w Humaniu pokaz filmu i promocję książki, taką jak tutaj. Może będzie miała trochę inny charakter, prawda? Ale mamy takie plany i także w Wrocławiu film będzie pokazany i no może też w innych miejscach. No, myśmy dotąd mieli projekcję filmu na festiwalu w Odessie, gdzie on miał ukraińską premierę, a potem w Kijowie i w Charkowie, ale w Humaniu na razie nie. Także mogę powiedzieć, że oczywiście znam sytuację, wiem, co tam się dzieje. Sytuacja faluje, to znaczy zaraz po tym, jak się zaczęła wojna, jak Rosja napadła na Ukrainę, to trochę ten konflikt przygasł, bo hasydzi się przestraszyli. Był spokój, no ale właśnie w grudniu 2016 roku ten spokój się skończył, ponieważ do synagogi grobu Nachmana wtargnęła grupa zamaskowanych mężczyzn, którzy na dziedzińcu umieścili świński łeb ze swastyką. I natomiast sam grób polali czerwoną farbą. I przy tej okazji także paru hasydów, którzy przy tym grobie się modlili. Nie złapano ich. Usiłowano obciążyć tym lokalną swobodę, ale no nie było na to żadnych dowodów i wydaje się bardzo wątpliwe, żeby to była lokalna inicjatywa.
No a... Tam padają takie oskarżenia, że być może była to prowokacja rosyjska, mieszkańców Umania mówi wprost.
Tak, takie oskarżenia padają, ale na to oczywiście też nie ma dowodów. No, wiesz, tu na sali jest paru dyplomatów, no to oni mogą powiedzieć, że jest bardzo trudno, jeżeli Rosjanie chcą urządzić jakąś prowokację, to jest trudno udowodnić to, że to zrobili. I to się odbywało w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. A 31 grudnia trójka hasydów poszła pod krzyż i jeden z nich odłamał ręce Chrystusowi.
Bo próba przewrócenia krzyża była nieudana. Jest zbyt dobrze
ten umocowany. Hasyd chciał całą figurę zerwać, ale to się nie udało, więc wyłamał tylko ręce i zresztą wrzucił je do jeziora. Także no, nie jest to sytuacja przyjazna. Tych hasydów oczywiście złapano. I może już stanęli przed sądem, bo jeśli nie, to za chwilę staną.
No, miasto też będzie inne, jeśli już wrócicie tam z filmem, dlatego że jest już tam pomnik Igora Gonty i Maksyma Rzeźniaka. No, dla Ukraińców, dużej części Ukraińców, bohatera Koliszczyzny, ale również sprawców w 1768 roku rzezi humańskiej, w której wycięto prawdopodobnie kilka tysięcy osób. Są spory co do liczby zabitych. One się wahają od kilku tysięcy do 30 tysięcy Żydów, Polaków. Reben Achman jego marzenie było to, żeby właśnie zostać pochowany wśród tych wymordowanych wtedy Żydów, stąd jego grób jest właśnie w Humaniu, a nie Bracławiu, o którym się mówi, że to są hasydzi bracławscy. I tutaj w książce jest bardzo plastycznie opisana scena odsłonięcia tego pomnika, kiedy właściwie narzucona na pomnik plandeka, trudno ją ściągnąć, w końcu się pojawia ten pomnik. Czy ten pomnik też jest takim symbolem właśnie powrotu troszkę tych napięć?
Kamień węgielny, czyli ten obelisk, który widać w filmie, został wybudowany w 1968 roku, czyli w 200. rocznicę rzezi humańskiej. No i 40 lat tam stał spokojnie w krzakach. Myśmy nawet nie zauważyli tego kamienia przy pierwszym pobycie w Humaniu, dopiero później nam go pokazano. No i gdzieś tak około 10 lat temu pojawiły się pomysły, żeby ten pomnik jednak wybudować, zwłaszcza że w Muzeum Krajoznawczym miejscowym stała makieta pomnika, bo projekt został stworzony już wtedy, pod koniec lat 60. Brakowało na to pieniędzy. No, w końcu te pieniądze się znalazły. Hasydzi twierdzą, że pomnik powstał za ich pieniądze, czyli za pieniądze, które oni przywożą do Humania, przyjeżdżając na pielgrzymki.
To podobnie jak ta woda w kranie, która pojawia się również dzięki nim, tak uważają, że miasto właściwie żyje dzięki tym 30 tysiącom hasydów, którzy z całego świata przyjeżdżają na Rosh Hashana. Ale czy, no będąc tam wielokrotnie, może pan potwierdzić, że rzeczywiście to napędza to miasto? Bo to miasto jest bardzo w pana książce smutne. To jest, jak ktoś zna Ukrainę, te miasta prowincjonalne no, mają się nijak do Lwowa, czy nie mówiąc już o Kijowie, w którym być może państwo byliście.
No, z pewnością Human jest bogatszym miastem niż miasta podobnej wielkości na Ukrainie. To jest miasto, gdzie jest 80 do 90 tysięcy mieszkańców i też uczelnie, więc jak są studenci, to tych mieszkańców jest trochę więcej. Ono jest dobrze położone, bo to jest w połowie drogi między Kijowem i Odessą, więc jak ktoś jedzie samochodem z Kijowa do Odessy, to się może w Humaniu zatrzymać i na przykład teraz obejrzeć pomnik Gonty i Żeleźniaka, prawda? Albo pójść do parku Sofiówka, o którym pisał Trębecki i który powstał, o czym też piszemy w książce, no, za pieniądze Potockiego. I według ostrożnych szacunków mówi się, że na nasze dzisiejsze złotówki to ten park kosztował 700 milionów. Także Potocki nie żałował pieniędzy na park, który stworzył dla swojej żony Zofii, słynnej wtedy w Europie. Ale akurat z Sofiówki Human nic nie ma, bo wszystkie pieniądze zabiera Kijów. Także jeżeli Human się czymś różni od tych innych miast, to prawdopodobnie dlatego, że hasydzi do niego przyjeżdżają.
Panie Adamie, Ukraina z wieloma problemami się mierzy i czy te ukraińskie dybuki odpłyną? To jest nie tylko kwestia takich napięć jak w Humaniu, ale państwo, które jest bardzo młodym państwem, jeśli chodzi o niepodległość, ma tak poważne problemy, z którymi się nie uporała przez ponad 20 lat, teraz jeszcze konflikt z Rosją. Ale ta opowieść humańska to nie jest opowieść lokalna, to jest opowieść generalnie jednak uniwersalna. Można znaleźć wiele miejsc, w których podobne napięcia się dzieją.
No, ja może powiem krótko tak, że przede wszystkim społecznie, bezinteresownie, zupełnie namawiany do tego. Bardzo zachęcam Państwa do kupienia tej książki i do lektury. Przy okazji można obejrzeć, rozumiem, że to jest w każdym egzemplarzu, tak?
Egzemplarze są foliowane, bo czasami płyty znikały z księgarni, a książka zostawała.
Ten film jest dołączony na DVD. Naprawdę to jest wielka, wielka, jeśli tak można powiedzieć, przyjemność. I z pewnością to jest taki poziom, że myślę, że zgłosimy też Państwa książkę do nagrody imienia Beaty Pawlak, w której mam przyjemność być szefem kapituły. Co powiedziawszy...
A tu trzymamy za słowo, to publicznie zostało zobowiązanie podjęte. Jest.
Tylko sprawdzę, jaki mamy regulamin co do dat, taka banalna rzecz, ale jeśli nie teraz, to w przyszłym
zawsze można
roku.
Zmienić.
Nie, myślę, że to się uda jeszcze w tym roku zrobić. Co do pytania, to ja bym powiedział tak, że oczywiście dybuki są wszędzie, są też polskie dybuki, są w Polsce dybuki, są na pograniczu polsko-ukraińskim dybuki, hasają jak cholera i nawet mają błogosławieństwo, co po niektórych naszych rzymskokatolickich duchownych, więc my nie uciekniemy od dybuków, niestety. I bardzo dobrze jest, być może jakimś rodzajem obezwładnienia tych dybuków, czy ukraińskich, czy wszelkiego typu fanatyczno-religijnych, nacjonalistycznych w tym naszym rejonie, jest po prostu mówienie o nich, pokazywanie. Ty dybuku, ja cię kiedyś rozliczę. Także tak rozumiem też tę książkę i ten film, że zacznijmy nie tylko od rytualnych wezwań, które skądinąd są słuszne oczywiście, do dialogu, ale zacznijmy też od opisu, rzetelnego opisu i nazywania rzeczy po imieniu, gdzie są takie grube czerwone linie, których się dzisiaj, zdaje mi się, jeszcze nie da przekroczyć. Ja się kiedyś, bo nieraz się tą problematyką tylko ukraińską, także na przykładzie wojny w Jugosławii, rozpadu Jugosławii, zajmowałem właśnie tą problematyką sąsiadów już nie mówię o polskim klasyku, o Grosie. I to mnie zawsze frapowało, jak to jest, że społeczności żyjące tak blisko siebie i właściwie często nawet wręcz przemieszane, wspólne, mieszane rodziny tworzące, mogą w przypływie szaleństwa posunąć się do tego, do czego się posuwają. I nie możemy być bezpieczni, z pewnością. I w tym sensie ten film też to pokazuje. To jest fascynujące, zresztą on nie mówi tego wprost i tak powinno być, bo to jest jednak dzieło dość ambitne też artystycznie, filozoficznie. Nie jest takie kawa na ławę, ale czujemy to napięcie, jak ono faluje właśnie, jak się zmienia, że raz się udaje rozładować, a raz znowu ono gęstnieje, nawet gęstnieje w takich momentach, które skądinąd są, wydawałoby się jakoś fascynujące. No ta końcówka choćby, prawda? To może tych młodych, radykalnych, żeby nie powiedzieć fanatycznych, ale bardzo pobożnych ludzi na czarno-biało ubranych, falujące. Z jednej strony to jest coś niezwykle poruszającego, ale z drugiej strony czujemy też, że to może być ta moc, może mieć też mroczniejszą, bardziej mroczną stronę. Akurat podaję ten przykład, ale to samo dotyczy dybuków po stronie ukraińskich, tych nacjonalistów, którzy przecież częściowo na pewno też i w dobrej wierze, w poszukiwaniu własnej tożsamości, na nowo odkrywanej, na nowo budowanej, no jednak robią rzeczy, które nie wiadomo jak się skończą, bo jak się pojawiają mundury, zwarte kolumny, to nawet przy najlepszych intencjach niekoniecznie może to się dobrze skończyć. Więc tak bym powiedział, że problem dybuków nas nie opuści i że bardzo dobrze, nawet w pewnym sensie ci bohaterowie zbiorowi tego dokumentu, ja bym powiedział antropologicznego wręcz dokumentu pana Krzysztofa, ci zbiorowi bohaterowie są w jakimś sensie też moim zdaniem jakoś dybukami. W tym znaczeniu, że oni też albo szukają nowego miejsca dla siebie, nowego wcielenia, albo nie szukają, już je znaleźli, ale się tak w nich, w tym miejscu rozgościli, że nie mają żadnych wątpliwości, że oni są tymi wybranymi, tymi najlepszymi, a reszta towarzystwa jednak jakoś ma jakąś skazę. Więc tak jak mówię, jestem pod wielkim wrażeniem i książki, no bo jednak ja jestem stare pokolenie, że czytam raczej papier, książki, gazety, wolę, ale także pod wrażeniem filmu oczywiście, jego urody także filmowej czysto. I bardzo mi było, jeśli tak można powiedzieć, na rękę, że mogłem się spotkać właśnie z tym dziełem państwa. Chciałem tylko na koniec jeszcze zapytać po prostu, bośmy mówili, pan redaktor wspomniał o tym raku korupcyjnym przeżerającym, no to budowane, że tak powiem, od zera, no więc też trzeba wziąć pewną taryfę ulgową.
No bierzemy, państwie, od dawna bierzemy taryfę ulgową.
Tak, już bierzemy długo, to prawda, ale z drugiej strony nie możemy za bardzo się też tak patriarchalnie, protekcjonalnie wyrażać, więc wszystko jedno. Chciałem tylko zapytać na koniec właśnie, jeśli tak, a potem przecież czyta się napisy końcowe, widać ile instytucji, w tym ukraińskich, brało udział w produkcji tego filmu.
Które to jest zaskoczenie, bo one często są bardzo niechętne do współpracy międzynarodowej.
No więc właśnie o to chciałem zapytać. Jak wam się pracowało w tym otoczeniu międzynarodowym i akurat na taki temat?
No, to jest bardzo dobre pytanie. I przede wszystkim muszę powiedzieć, że nasi ukraińscy koledzy, czyli Gennadij Kaufman i Daniel Wulicki, koproducenci z ukraińskiej strony, no, dokonali cudu, dlatego że bez tych ludzi ten film nigdy by nie powstał. Państwo muszą zdawać sobie sprawę z tego, że my zgodę na zdjęcia w internacie dla psychicznie chorych załatwialiśmy 5 lat. I,
to może przypomnijmy, że pomysł filmu jest z 2008 roku. Tak.
I myśmy wtedy po raz pierwszy odkryli zresztą przypadkiem ten internet i zapragnęli zrobić tam zdjęcia. I zrobiliśmy je w 2013 roku. Więc to było bardzo trudne. No ale właśnie Gennadij Kaufman, który jest urodzonym w Charkowie ukraińskim Żydem i którego dwójka dorosłych dzieci mieszka już w Izraelu, on nam pomagał przez cały czas i powiedział, że on chce pracować przy tym filmie, dlatego że uważa, iż my powiemy coś, czego ukraiński reżyser nie powie. I tak się stało. To znaczy on jest zadowolony z tego, że film tak wygląda. Nie wszyscy są zadowoleni. Film też ma wielu przeciwników na Ukrainie. No ale z drugiej strony też był na festiwalu w Odessie nagrodzony nagrodą Fipreszczy Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych, gdzie w jury był, główną postacią był ukraiński krytyk filmowy, Aleksander Gusiew. Więc oni nam bardzo dużo pomogli, bez nich, ale także dostaliśmy pieniądze od agencji ukraińskiej państwowej, takiego odpowiednika Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dostaliśmy je, biorąc udział w konkursie. Właśnie był to taki moment, kiedy ta agencja otworzyła się na koprodukcję międzynarodową i w Kijowie odbył się bardzo poważny pitching. Koledzy filmowcy wiedzą, na czym to polega. No to jest publiczna prezentacja projektu filmowego, która jest oceniana przez ekspertów albo przez redaktorów zamawiających jakichś telewizji. I ciekawe było to, że tych ekspertów było chyba 15 i oni głosowali w sposób tajny, to znaczy przyznawali punkty projektom przedstawianym na tym pitchingu. I w tym tajnym głosowaniu nasz projekt dostał najwięcej punktów. W związku z tym nie mogli nam nie dać pieniędzy. I dali. No, także dzięki temu udało nam się to zrobić. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego, co pan mówił wcześniej, bo przypomniało mi się, że Benjamin Barber, autor takiej książki Jihad vs. McWord, która była wydana w 1996 roku i opowiadała o świecie dżihadu i o świecie wysokich technologii, który on nazwał McWord. Ta książka, był profesorem socjologii Uniwersytetu w Nowym Jorku. I jak nasz film był pokazywany na festiwalu w Amsterdamie, festiwalu ITWA, w jesienią 2015 roku, festiwal poprosił Barbera, żeby stworzył program 12 filmów, to znaczy wybrał 12 filmów, które zostały zakwalifikowane na festiwal i stworzył z tych filmów taką nowszą wersję tej koncepcji Jihad vs. McWord. I on wybrał między innymi nasz film. To było bardzo ciekawe, dlatego że wszystkie pozostałe filmy wybrane przez niego to były filmy dotyczące relacji ze światem islamu. Nasz był jedynym, który o tym nie opowiadał. I podczas dyskusji, jaka miała miejsce po tym pokazie, w którym on tę dyskusję prowadził, zapytano go, kto tu jest po stronie dżihadu, a kto jest po stronie McWord. W naszym filmie on powiedział, obie strony należą do dżihadu. Więc No, być może to ułatwia dialog, a może utrudnia, nie wiem.
A wspomniał pan o nagrodzie w Odessie, to była nagroda przyznawana przez krytyków. A jak publiczność przyjęła w Odessie ten film?
No, bo także ten film się bardzo nie podobał powołanemu wtedy dyrektorowi, nowo powołanemu dyrektorowi tej ukraińskiej agencji filmowej. Więc on robił wszystko, żeby wycofano film z konkursu. Ale ponieważ festiwal w Odessie jest organizowany przez żonę trzeciego chyba co do bogactwa oligarchy Ukrainy, którego majątek jest wyceniany na 800 milionów dolarów, a jej własny majątek na 40, więc ona się nie musi jakby tak bardzo liczyć z opiniami urzędników i film został w tym konkursie, ale jak przylecieliśmy z Anną Sajewicz do Odessy, to tam była taka atmosfera, że wszyscy chcieli ten film obejrzeć. Nie było biletów, mimo że to była sala 500-osobowa. No i wreszcie film został pokazany i odbyła się bardzo emocjonalna dyskusja, która trwała ponad godzinę. Jej zakończenie zostało wymuszone tylko jakimiś względami technicznymi. I w tej dyskusji, no, nie wiem, krzyczał jakiś Żyd po angielsku na mnie, dlaczego nie napisałeś na początku filmu, nie dałeś takiej planszy, że nie wszyscy Żydzi są tacy. No to ja na to powiedziałem, że ani nie twierdzę nigdzie, że wszyscy Żydzi są tacy, ani nie twierdzę, że wszyscy Ukraińcy są tacy. Prawda? To wywołało wielki aplauz. I tam często też ludzie pytali, to właściwie co my mamy robić teraz? Powiedz nam, jak my się mamy zachować, skoro to obejrzeliśmy. I pod koniec tej dyskusji wstał 30-latek, który przedstawił się jako Żyd urodzony w Odessie, dziennikarz. I mówi, no właśnie ja jestem Żydem urodzonym w Odessie, obok mnie siedzi koleżanka, która jest ukraińską dziennikarką z Kijowa. I jak się film skończył, to ja powiedziałem jej, przepraszam cię za Żydów, a ona powiedziała, przepraszam cię za Ukraińców. Więc takie tam były rozmowy.
W filmie, znaczy i w książce przede wszystkim, dla mnie jest najbardziej ujmujące to, że właśnie, tak jak pan tutaj powiedział na wstępie, nikogo właściwie nie oceniacie. A później jednak jak się wgłębiacie i rozmawiacie z ludźmi i próbujecie od nich jednak pogłębić ich tłumaczenia, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, okazuje się, że te dybuki trochę gdzieś tam uciekają. Bo na przykład dla Ukraińców, którzy mówią, że tutaj przyjeżdżają hasydzi, którzy chcą opanować nasze miasto, tak naprawdę problemem, jak się z nimi głębiej porozmawia, nie są hasydzi, ale to, że władza miejscowa jest skorumpowana i że miasto wygląda, jak wygląda. Czyli właściwie te napięcia, które czuć na kartach tej książki i w filmie, one właściwie nie są, to nie są czysto relacje. My, oni, na zasadzie, no tutaj ortodoksyjni Żydzi, a tutaj nazwijmy w cudzysłowie patrioci humańscy.
Ja jestem zdumiony, że państwo tu siedzą i już tak długo nas słuchają, więc zacznę opowiadać anegdoty.
Na to czekaliśmy.
Otóż jak właśnie lecieliśmy z Anną Sajewicz do Odessy, tośmy nawiązali kontakt z polskim konsulem w Odessie. Zaprosiliśmy go na pokaz. On powiedział, że na pokaz nie przyjdzie, bo jest obrażony na festiwal, ale zaprosi nas na kolację. No, rozumieją państwo, że to była propozycja do przyjęcia. I podczas tej kolacji rozmawialiśmy o korupcji na Ukrainie i o tym, że właśnie bardzo dużo ukraińskich studentów przyjeżdża do Polski, ale też młodzieży, która się uczy w liceach. No i ja wiem, że to jest oczywiście świetnie, ale przecież jest to kosztowne. No co konsul mówi, no tak, ale jeżeli oni tutaj chodzą do liceów, no to poziom jest jednak niższy, poza tym nie są wtedy w kraju unijnym, a za to, żeby się dostać do każdej następnej klasy, trzeba zapłacić łapówkę. Więc ci rodzice wolą już zapłacić za to, żeby się dziecko uczyło w Polsce, niż płacić te łapówki w Odessie czy w Humaniu. No wyobrażają sobie państwo, nawet jeżeli to nie jest tak zawsze, ale że żeby zdać do następnej klasy trzeba zapłacić, to jest wysoki poziom skorumpowania społeczeństwa.
No to ja mogę tylko potwierdzić, ponieważ współpracuję z niektórymi uczelniami ukraińskimi. Jak się mówi powszechnie na Ukrainie, są dwie uczelnie wyższe, na których nie trzeba płacić $100 za zdanie egzaminu. Jest to Katolicki Uniwersytet we Lwowie i słynna Mohylanka w Kijowie. Nareszcie korupcja jest ogromna. W książce też zafascynowała mnie ta historia tego ruchu, który się narodził, już właśnie prowadzi akcje lobbystyczne, żeby przenieść grób Rebego Nachmana z Humania do Izraela. No w końcu to jest przecież nasz cadyk. Dlaczego ma być na tej Ukrainie? Nie dość, że daleko, tam nas za bardzo nie lubią, to sprowadźmy go sobie. Ale co ciekawe, jednak zdecydowana większość hasydów mówi nie, to tam są nasze korzenie. Co więcej, duża część z nich zaczyna odkrywać swoje korzenie i swoją przeszłość. Dzisiaj w Izraelu 1/4 mieszkańców Izraela to są emigranci z krajów postsowieckich, mówiących po rosyjsku lepiej niż w języku jidysz. Ale czy rzeczywiście ten grób, groźba jest taka, że ten grób z Humania mógłby zniknąć?
No tam były na przykład próby wykradzenia prochów Rebego Nachmana. Już dosyć zaawansowane, ale to się jednak nie udało. Chyba nie ma takiej możliwości, ponieważ przeciwnicy tego rozwiązania odwołują się do słów samego Nachmana. Nachman prosił, żeby go pochować na cmentarzu ofiar rzezi humańskiej. Więc trzeba by było przenieść cały ten cmentarz do Izraela, jeśli by się chciało uszanować jego wolę. A ten cmentarz nie istnieje, więc nie można go przenieść. Wiadomo, gdzie był, ale nam się nie udało, o tym zresztą piszemy w książce, niczego poważnego na ten temat ustalić. Znaczy, kiedy on został zniszczony. Była taka plotka, że został zniszczony na polecenie pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy z Kijowa, niejakiego Szczerbickiego. Być może jest to tylko plotka, nie ma to żadnego poważnego potwierdzenia. Także ten grób tam zostanie i będą tam przyjeżdżały pielgrzymki, no aż do momentu, kiedy Mesjasz, tak hasydzi uważają, dla nich jest oczywiste, że Mesjaszem jest Rebbe Nachman, kiedy on zmartwychwstanie i wtedy już on będzie decydował o tym, co dalej.
Pan Adam tutaj wyrywa się.
Ja tylko bym dopowiedział, bo to już tak na, może troszkę w bardziej osobistym tonie, że dla mnie też lektura tej książki i oglądanie tego filmu to była też wielka taka przyjemność z powodów czysto osobistych, bo ja należę do tego pokolenia Polaków, którzy nie mieli nigdy żadnej solidnej wiedzy o świecie żydowskim w sensie kulturalnym, religijnym. I dopiero dzięki, no, krótko mówiąc, pochodzę z przyzwoitego, porządnego, typowego polskiego katolickiego domu, gdzie się na takie tematy nigdy nie rozmawiało. Byli, nie ma o czym mówić. Musiałem to odkryć sam i bardzo mi w tym pomogły studia w Krakowie w latach 70. na polonistyce, którą też rozumiem w innym czasie skończyła pani Sajewicz, współautorka książki. I bardzo mi pomogły...
Ona filmoznawstwo.
Filmoznawstwo, ale na UJ-cie, a pan jest polonistą tylko... warszawskim, nazwijmy to tak. I bardzo mi też pomogło, dzisiaj to niemożliwe, ale to był ten złoty okres polskiego kościoła, pomogło środowisko wokół dominikanów krakowskich. I tam właśnie, w tym środowisku, ja pierwszy raz się zetknąłem z mistyką żydowską. Tam właśnie, w klasztorze dominikanów w Krakowie. Z opowieściami, przede wszystkim oczywiście hasyckimi Bubera, ale także i z książką Bubera o rabinie Nachmanie, ale w ogóle z samym tematem, tym mistycznym. I odkryłem ten świat, ale to zawsze jest tak, że co innego jest doświadczenie przez lekturę, przez rozmowę, nawet bardzo głębokie, a co innego jest spotkanie tych żywych ludzi, czy obejrzenie takiego filmu właśnie jak ten. I mnie się wydaje, że jego wielkim też osiągnięciem, pomijając już te wszystkie aspekty, o których mówiliśmy sporo, pan zwłaszcza, jest ten wątek religijny. Znaczy ja patrzę na ten film także jako studium takie właśnie antropologiczne. I czym jest religia? Wszystko jedno, czy chrześcijańska, czy w tym wypadku hasydyzm, religia ludowa, nazwijmy to tak, żydowska. Jaka jest rola tej religii dla takich ludzi, o których ten film opowiada też współcześnie? Mi się wydaje, że to jest bardzo film nowoczesny, także i książka dotyka bardzo dzisiaj gorącego tematu tożsamościowego i roli, jaką religia odgrywa dzisiaj, także w tym budowaniu tożsamości. I ona idzie w jakimś sensie, w moim odczuciu, ta książka i ten film pod prąd takiego prostego stereotypu, albo za, albo przeciw religii na przykład, jako czynnika budującego jakąś ludzką wspólnotę. Okazuje się, że dla takich zwykłych zjadaczy chleba, którzy są pozbawieni różnego typu takiej strawy, że tak powiem, przynoszonej dzisiaj przez media w dużych miastach, przez wszelkiego typu zdarzenia kulturalne, to są ludzie, którzy są od tego odcięci, ale mają te same egzystencjalne, zasadnicze problemy jak my. Zwłaszcza konfrontację ze śmiercią. I jest przejmujące zobaczyć to właśnie oczami twórców tego filmu, jak oni sobie z tym radzą, albo i nie radzą, bo czasami sobie wyraźnie nie radzą. I pomijając ten aspekt, o którym mówiliśmy tyle, ja akurat jako odbiorca, ja bym to szczególnie wyróżnił. Tę opowieść, ten motyw właśnie taki tożsamościowy, jaką religia w tym dzisiaj może pełnić rolę. I na koniec powiem właśnie a propos tej formuły, że tu i tu dżihad. Może coś w tym dzisiaj jest, akurat w tych latach trudnych. Wszyscy mówimy, jak mantrę powtarzamy do znudzenia, że jest taki trudny czas szekspirowski, jak gdyby świat wypadł z zawiasów. Przynajmniej ten nasz świat zachodni, tak jak go znaliśmy, rozumieliśmy, jak go oswoiliśmy sobie. No i rzeczywiście trochę tak jest, że i tu dżihad, i tu dżihad. Znaczy w reakcji na fanatyzm nacjonalistyczny, religijny jednego typu nabiera siły po drugiej stronie podobne
reakcja
podejście.
I kontrreakcja.
Tak jest. Także tym bardziej ten film jest taki, wydaje mi się, nawet w jakimś sensie taki proroczy, że pokazuje to na takim niskim mikropoziomie socjologicznym, etnograficznym, duchowym czy po prostu ludzkim. Ale pokazuje właśnie ten problem, z jakim wszyscy musimy się zmierzyć i Barber chyba to miał mniej więcej na myśli.
To bardzo jestem wdzięczny za to, co pan powiedział, bo rzeczywiście próba odpowiedzenia na pytanie, w jakiej mierze religia może współczesnemu człowiekowi pomóc na przykład zrozumieć śmierć. To było pytanie dla nas ważne. I zresztą no, ja dyskutowałem z widzami po projekcjach tego filmu w kilkunastu krajach. I pamiętam projekcję w Budapeszcie, po której widz, który potem, jak się okazało się potem, że był profesorem uniwersytetu, zapytał mnie, no, powiedział, no dobrze, to proszę wytłumaczyć, dlaczego w historii ludzie nawzajem się mordują. Prawda? No i on zadał to pytanie poważnie. No ja nie wiem. I to nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie. Natomiast poprzedni film, który zrobiłem, film Kamienna Cisza, to był film, do którego zdjęcia nakręciliśmy w Wysokich Górach w północnym Afganistanie. I ten film opowiadał historię dziewczyny, która została zamordowana po podejrzeniu jej o cudzołóstwo.
Ukamieniowana.
Zamordowana. Ona, to dokładnie nie wiadomo, ale raczej była uduszona, tak nam świadkowie powiedzieli. No, w każdym razie to był film, on się okazał mimo różnych wad filmowych, takich sensu stricto wynikających przede wszystkim z tego, że myśmy w tej wsi nie mogli spędzić dużo czasu, bo zostaliśmy po prostu wyrzuceni. Ale on był pokazany w 40 krajach i ludzie reagowali niezmiernie emocjonalnie na ten film i bardzo wielu twierdziło, że też nie ma tam ocen. To znaczy ja robiąc ten film zrozumiałem, że dokumentalista czasami powinien zostawić w domu swoją jakąś aksjologię, jakąś hierarchię wartości, do której jest przywiązany. Co wcale nie musi oznaczać, że dąży do obiektywizmu. Ja akurat uważam, że subiektywizm jest o wiele lepszy od obiektywizmu. Obiektywizm w kinie właściwie nie istnieje. Ale to jest kwestia oczywiście innej dyskusji. Może ktoś z Państwa coś chciałby powiedzieć?
Zaraz oddamy głos, tutaj zgłasza się, zaraz oddamy głos widowni, bo tutaj ważne też dotknął takiej kwestii, bo ludzie, którzy oglądają lub czytają książkę, dla nich taka hierarchizacja, ci są dobrzy, ci są źli, to jest moim zdaniem pójście na łatwiznę, prawda? Nie musimy już zastanawiać, a dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej, bez ocen, dlaczego? To wymaga ode mnie już jednak dużo trudniejszego procesu myślenia, żeby zrozumieć ten. Ja myślę, że dlatego ludzie pytają właśnie o to, dlaczego pan nie stanął po stronie tych tamtych albo tamtych, prawda? To byłoby łatwiejsze dla widza. Ale tutaj jeszcze chciałem wrócić, właśnie to ostatnie pytanie moje, zanim oddam tutaj widowni głos, będzie dotyczyło jeszcze religii. Mówiliśmy tutaj, że jaką może odegrać rolę, złą, dobrą. No, nie chcę tutaj oczywiście przyrównywać jak gdyby sytuacji, no ale pamiętamy jednak jaki oddźwięk z list polskich biskupów do niemieckich w latach 60. odezwał. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tutaj dla mnie w książce jest kapitalna scena, kiedy zostaje ustawiony ten krzyż. Bez żadnych pozwoleń. Ewidentnie, żeby, mówiąc kolokwialnym językiem, zdenerwować hasydów. No i zostaje poświęcony przez miejscowego kapłana i państwo próbujecie porozmawiać z jego przełożonym. I odpowiedź tego przełożonego jest jednak bardzo krytyczna wobec tego, co właściwie on zrobił. To może być, czy właśnie miejscowi hierarchowie, też z bardzo skomplikowanej sytuacji na Ukrainie, gdzie mamy cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, mamy cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, mamy jeszcze przecież unitów, etc., katolików. Czy oni mogą odegrać pozytywną rolę w zasypywaniu tych rowów?
No, myślę, że są pewne poziomy dyskursu, na których oni się spotykają. I często się zdarza, że rabini hasydcy rozmawiają z duchownymi prawosławnymi. Ale tematem rozmów są wówczas rzeczy poważne. Czyli nie wiem, tajemnica bytu, eschatologia. Oni nie rozmawiają o korupcji na Ukrainie. To nie są ludzie, którzy takimi rzeczami się interesują. Tak, myślę, że może to być pomocne. Zresztą widzowie na ogół twierdzą, że film jest smutny, ale niekiedy próbują się dopatrzeć jakichś pozytywnych scenariuszy czy elementów optymistycznych i czasami się pojawia myśl, że optymistyczne jest to, że za Wołodię, w końcu dozorce cmentarza, modlą się i hasydzi, i prawosławni. Że on, szczerze mówiąc, nie był jakoś specjalnie religijny, no ale rozumiał, że świat ma duchową naturę i nie miał wątpliwości co do tego, pracując na tym cmentarzu. A że właśnie jedni i drudzy modlą się za niego i to jest, no to jest takie nagrodzenie prostego człowieka, no nie wiem, tak jak w polskiej tradycji, takim prostym, nagrodzonym przez Boga kapłanem jest ksiądz Piotr z Dziadów części trzeciej. On dostaje od Boga wizję, a nie ksiądz Lwowicz, który jest uczony.
Poprosimy o pytania z sali. Nie będzie słychać? Spróbujmy.
Ja mam mikrofon.
A, super.
Ja mam krótkie pytanie. Czy film był pokazywany w Izraelu i czy w środowisku hasyckim jaka reakcja była?
Film miał izraelską premierę na festiwalu w Jerozolimie, w tamtejszej filmotece. I myśmy hasydów na tę premierę zaprosili. Paradoksalnie dotarły tylko kobiety. Czyli te kobiety, które Państwo widzą w filmie płynące łódką z dziećmi albo z wózkami idące, to one właśnie były na sali. Hasydzi mężczyźni jechali z daleka, ponieważ poprzedniego dnia w Jerozolimie był zamach bombowy, więc zaostrzono środki bezpieczeństwa i oni po prostu nie dojechali na tę projekcję. Hasydkom film bardzo się podobał. Śmiały się, cieszyły. Zrobiły też filmowi świetne, jak to mówimy teraz, PR wśród mężów. Na tej sali w filmotece jerozolimskiej było paru rabinów niehasyckich, w tym taki rabin reformowany, tak to się chyba mówi, który w dyskusji zauważył, że film powinien być pokazywany w Izraelu w szkołach średnich obowiązkowo. No i na to ja powiedziałem, że nic nie mam przeciwko temu, pod warunkiem, że odpowiednia instytucja izraelska zapłaci opłatę licencyjną. Na co on powiedział, no dobrze, a czy widziałeś kiedyś, żeby Żyd komuś zapłacił? I potem był jeszcze jakiś pokaz na festiwalu koło Nazaretu, gdzie nawet film dostał nagrodę, ale tam nie byłem. No i my oczywiście, jak będzie pokaz w Humaniu, to hasydów zaprosimy.
Poprosimy o pytania jeszcze. To ja w takim razie zadam jeszcze jedno pytanie, bo wracajmy do Izraela. W książce jest opisana scena, jak w Izraelu spotykają się osoby z Ukrainy, z Humania i emigranci. Dlaczego nie umieściliście żadnej z takich scen w filmie?
No to niestety tak jest, że no myśmy mieli 58 godzin materiałów, a film ma 86 minut, więc no nie można wszystkich wątków, które się nagra, umieścić w filmie, bo to wtedy straciłby ono spójność. Dlatego te materiały się nie zmieściły, ale w książce je wykorzystujemy. Są zresztą bardzo zabawne.
To w takim razie już ostatnie spotkanie, bo państwo długo siedzą już na sali. Czy planuje pan dogrywkę, jak mówi się po piłkarsku, tego filmu? Na przykład za 2 lata.
Nie. Nie. Ale zrobienie jakiegoś tam filmu planuję. Także...
To my postarajmy się wypędzać te złe dybuki w każdym miejscu, również wśród nas. Ja bardzo dziękuję państwu za przybycie, obejrzenie filmu, wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękujemy przede wszystkim brawami panu Krzysztofowi. Ja dziękuję też bardzo panu Adamowi Szoskiewiczowi za przybycie. I ostatnie słowo należy do naszej gwiazdy dzisiejszego wieczoru.
No, chciałem powtórzyć to, co powiedziałem przed filmem, że Anna Sajewicz leży w szpitalu i dlatego nie może tutaj z nami być. A jeżeli państwo tę książkę przeczytają, to łatwo państwo zauważą, że ona była pisana przez ludzi, których kompetencje się uzupełniały. Bo no to zresztą wynika i z naszych doświadczeń, i z wykształcenia, i z jakby osadzenia w świecie religijnym. No, Ania jest prawosławna, więc też jej łatwiej było rozmawiać na przykład z tym arcybiskupem w Humaniu, z którym ja sam pewnie nigdy bym się nie porozumiał. Więc to chciałem podkreślić, że jakby to jest nasze wspólne dzieło. I dziękuję bardzo państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję.